As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine.
Dzień dobry Państwu, w poniedziałek 17 października. Jaśmina Nowak, poranek wnet realizuje Daniel Chybowski. Wschód słońca mogliśmy dziś oglądać kilka minut temu, bo o godzinie 7.03 na zachód poczekamy do godziny 17.38. To oznacza, że nasz dzień potrwa 10 godzin i 35 minut. I w tym dniu swoje imieniny obchodzą dziś Andrzej, Ignacy, a także Rudolf. Im wszystkim składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia. 17 października przypada wspomnienie święto świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa, a także męczennika, jeszcze z być może ważnych informacji do końca 2022 roku. Pozostało jeszcze, wliczając dzień dzisiejszy, 52 dni robocze, a także aż 24 dni wolne od pracy, ale tutaj oczywiście uwzględniamy cały grudniowy sezon świąteczny, a także Sylwestra. Jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek wnet, będzie bardzo dynamicznie. Pierwsza godzina za moment połączyłem się z Ukrainą i tutaj oczywiście raport z frontu i Dmytro Antoniuk, a później już z pierwszych stron gazet, czyli Tajpej, Ryszard Zalski, Londyn, tutaj Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Później połączymy się z Jakubem Stasiakiem z Bachmutu albo z Krematorska, bo cały czas Jakub też pomaga, jeżeli chodzi właśnie o wywożenie, o ewakuację mieszkańców. O godzinie 8.10 pojawi się generał Waldemar Skrzypczak i tutaj też porozmawiamy z jednej strony o sytuacji na froncie, a z drugiej strony o szerszej perspektywie, czyli o ćwiczeniach NATO, o to, jak reaguje Unia Europejska, także co to wszystko oznacza dla Polski. A tuż po godzinie 8.30 pojawi się minister Jan Krzysztof Ardanowski i tutaj porozmawiamy z jednej strony o rolnictwie, ale z drugiej strony też o tym raporcie dotyczącym reparacji od Niemiec. Przypomnijmy, to jest ten raport sporządzony między innymi przez posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka, no ale właśnie w tym kontekście porozmawiamy o tym, jakie straty poniosły też polskie gospodarstwa i polskie rolnictwo, bo tym ostatnio zajmuje się Jan Krzysztof Ardanowski, a jeżeli chodzi o posła Arkadiusza Mularczyka, to jeszcze jedna informacja, na razie nieoficjalna, podana przez Polską Agencję Prasową, ale poseł Prawa i Sprawiedliwości ma największe szanse na objęcie stanowiska wiceministra spraw zagranicznych. Tutaj oczywiście to stanowisko po Szymonie Szynkowskim-Welsenku, który zastąpił odwołanego ostatnio Konrada Szymańskiego na stanowisku ministra do spraw Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, godzina 7.11, no to w takim razie rozpoczynamy poranek wnet i jak zawsze rozpoczynamy raportem z frontu.
Wojna w Ukrainie.
I Dmytro Antoniuk, publicysta, historyk, dziennikarz Radia Wnet w Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry Państwu. I powiedziałeś informację z frontu i niestety trafiłeś po prostu w dziesiątkę, bo Kijów jest teraz z tym frontem. Teraz trwa atak na Kijów tym dronami kamikadze i bukwalnie nawet mniej jak minutę temu usłyszałem teraz wybuch za oknem. Nie widać dymu, ale wybuch wyraźnie był. Także Kijów od 6.30 jest atakowany dronami kamikadze irańskiej produkcji typu Shahed. I kilka tych dronów spadło w centrum miasta. Na razie nie wiemy o ofiarach. Spadli To, co czytamy, to piszą o tym, że spadli na niemieszkalne jakieś budynki, ale był pożar i spadają niestety, jak słyszymy, dalej. Nie tylko w Kijowie, a i spadają te drony w obwodzie kijowskim i w połowie Ukrainy. Teraz trwa już ponad godzinę, prawie dwie godziny trwa ten atak. I jest informacja o tym, że o 5 rano w obwodzie Dnipropetrowskim trafili już rakietą, nie dronem, a rakietą w też jedną z elektrowni. Tam jest potężny pożar. Też rakietami ostrzeliwano jedno z miast w obwodzie sumskim, też tam trafili w infrastrukturę. Także wyraźnie widzimy, że wróg próbuje nas, no po pierwsze przestraszyć, a po drugie oczywiście zamrozić na tą zimę, która nas wszystkich czeka. No ale z innej strony Ukraińcy dają sobie na razie radę z tym, bo oszczędzają w godzinach porannych i w godzinach wieczornych, jak to proszą nasze energetyki i jak prosi nasz prezydent też wczoraj po raz kolejny też poprosił Ukraińców w Kijowie w tym, żeby oszczędzali, bo na przykład w obwodzie Czernichowskim przedwczoraj udało się zaoszczędzić w taki sposób około 20% zużytek tej energii był mniejszy jak zwykle, dziękując temu oszczędzaniu zwykłych Ukraińców. Co do frontu bezpośrednio, to na froncie jakaś dziwna sytuacja, szczególnie w obwodzie chersońskim, bo z jednej strony widzimy informacje o tym, że piszą przede wszystkim media rosyjskie o tym, że wojska ukraińskie idą naprzód, strzelają ze wszystkiego, co oni mają, nawet używają też lotnictwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale na razie my nie widzimy żadnych zmian na froncie tak naprawdę, ale być może to po prostu też taka cisza potrzebna dla naszego wojska, dlatego żeby sprawnie prowadzić ofensywę, jeżeli ona tam teraz trwa. Bo na razie na żadnych tych mapach nie widzimy jakichkolwiek zmian. No i wiemy o tym, że wróg jednak przerzuca swoje posiłki i swoich tych zmobilizowanych w obwód chersońskim, bo już są zabici wśród nich i już to oficjalnie nawet Rosjanie potwierdzają. Natomiast jest też informacja o tym, że nawet sprzęt niektóry ciężki z prawego brzegu przerzucają na lewy brzeg, żeby tam jego ocalić od tych ostrzałów naszego wojska, co jest dobrą informacją moim zdaniem. Co do frontu północno-wschodniego, mianowicie obwodu Ługańskiego, to tam też nie widzimy na razie jakichś postępów. Jest tam też sytuacja dynamiczna, ale takich dużych zmian na tym froncie też nie obserwujemy i to też spowodowane moim zdaniem też, że tym, że tam przerzucają te posiłki tych zmobilizowanych, jakich po prostu rzucają w pierwszą linię i oni tam w większości są zabici, ranni i niektóre też trafiają do niewoli, co dla tych ludzi jest największym, moim zdaniem, też rozwiązaniem. No i jest nadal atak Rosjan na Donbasie. Tam pod Piskami, Marinką, Awdijewką, Bachmut szczególnie i Soledar. Tam też w pierwszej linii walczą ci ludzie, którzy siedzieli w więzieniach rosyjskich i to mieli długie terminy, po 15-20 być może lat, za to, że oni tutaj walczą, to oni rzekomo mają dostać po prostu zwolnienie z tych więzień. No, najpierw trzeba przeżyć im oczywiście to. Tam też idą naprzód, ale wielkich postępów wojsko rosyjskie na Donbasie nie ma. Także sytuacja jest poważna. Kijów po raz kolejny doświadczamy tutaj tych ostrzałów wroga, ale my jesteśmy, podkreślam, niezłomni. Jesteśmy jeszcze bardziej źli i jesteśmy zdeterminowani, żeby pokonać naszego odwiecznego wroga.
To bardzo faktycznie trudne i niepokojące informacje, które Dmytro przekazujesz. Po godzinie 6 rano Rosjanie zaatakowali centrum Kijowa. Jak spoglądam na wschodnią grupę Radia Wnet, cały czas docierają informacje o tym, że znów słychać kolejne wybuchy. Mówiłeś, że dosłownie na kilka minut przed twoim wejściem na żywo też słychać było wystrzały. Mer Kijowa właśnie Kliczko też opublikował na swoim Twitterze.
Akurat teraz był kolejny, przepraszam, wybuch.
Akurat teraz, czyli to wszystko państwo, tak wygląda teraz rzeczywistość Kijowa, to dzieje się na żywo. Wrak zestrzelonego nad Kijowem irańskiego drona, to zdjęcie też zostało opublikowane przez mera Kijowa. No cóż, Dmytro, myślę, że będziemy jeszcze cały czas trzymać rękę na pulsie, będziemy słyszeć się dziś na antenie Radia Wnet. Tobie życzę, żebyś udał się do bezpiecznego miejsca i żebyś był też razem z nami przez cały ten czas. Bardzo serdecznie dziękuję za ten trudny, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek, raport z Kijowa, ale też jak podkreśliłeś, to nie działa w taki sposób, jak Rosja sobie tego życzy. Ukraińcy nie są przestraszeni, to jeszcze raczej powoduje większą mobilizację i chęć do działania.
Jak najbardziej tak. Ja jestem przekonany, że jeszcze razem na krakowskim przedmieściu i na Chrześcijatyku wypijmy szampana za nasze wspólne zwycięstwo. Także życzę państwu miłego dnia, spokojnego przede wszystkim, no a nam tutaj wytrwałości i pokonania naszego wroga.
I my także życzymy przede wszystkim spokojnego dnia i bardzo serdecznie dziękuję za ten raport. Dmytro Antoniuk, historyk, publicysta, korespondent Radia Wnet w Ukrainie, jak zawsze w poniedziałkowy poranek. Drodzy państwo, ja spoglądam na zegarek, mamy godzinę 7:20. Za kilka chwil połączymy się z Ryszardem Zalskim ze studia Tajpej, ale jeszcze jedna krótka informacja. Dmytro wspomniał o tym, że oprócz tych ataków, które od rana mają miejsce w Kijowie, jeżeli chodzi o tak naprawdę całą linię frontu, to jest bardzo gorąco, także między innymi walki o Bachmut, a także o Soledar. I my dziś połączymy się jeszcze w dzisiejszym poranku wnet z Bachmutem albo z okolicami Bachmutu. Usłyszymy się z Jakubem Stasiakiem, który też cały czas jeździ w te najbardziej zapalne punkty i po prostu pomaga ukraińskim obywatelom. Drodzy państwo, w takim razie teraz w poranku wnet czas na z pierwszych stron gazet.
Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei.
Ryszard Zalski, Studio Taipei. Dzień dobry. Skoro jeszcze nie mamy połączenia z panem Ryszardem Zalskim, to w takim razie krótki przegląd dzisiejszej prasy, więc zaczniemy od Polski. Powraca sprawa afery podsłuchowej, a także taśmę z restauracji Sowa i Przyjaciele. Newsweek opublikował tekst oparty na zeznaniach współpracownika Marka Falenty, z których wynika, że biznesmen odsprzedał taśmy Rosjanom. I o te informacje został zapytany między innymi sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn, który przekazał, że Platforma Obywatelska, także kontrolowane przez nią wówczas służby i instytucje, badały tę sprawę i również miały szansę wyjaśnić okoliczności nagrywania polityków w restauracji Sowa i Przyjaciela, a także w innych miejscach. Nie było żadnych śladów, które zostałyby ustalone przez ówczesne służby dotyczących rosyjskiego wątku. Widzimy, i tutaj cytat, że sprawa jest wykorzystywana politycznie, a sugestie dotyczące obcych działających służb są nieprawdziwe. Ich nagłaśnianie służy wyłącznie celom politycznym. To mówi Stanisław Żaryn. To jest odpowiedź na artykuł Newsweeka, który faktycznie jest dziś na pierwszych stronach gazet. Tu oczywiście, jeżeli chodzi o Newsweek, ale też bardzo szeroko komentowany w internecie. No trzeba przypomnieć, że ta afera podsłuchowa nie spowodowała ani upadku rządu PO-PSL. Tak naprawdę swoją pracę, stanowiska straciło kilku nagranych ministrów, no ale przypomnijmy, że oni też nie zniknęli z przestrzeni publicznej, z przestrzeni politycznej, bo przecież do dziś są aktywni w polityce, zasiadają w Sejmie, a także w Parlamencie Europejskim, albo po prostu jako publicyści z powodzeniem komentują bieżące wydarzenia. Tymczasem w najnowszym numerze sieci dziennikarze alarmują, że na granicy z Białorusią czeka nas być może powtórka scenariusza z zeszłego roku. Publicyści tygodnika zwracają uwagę na informacje, które świadczą o tym, że Władimir Putin i Łukaszenka zaczęli kolejną operację przerzucania do Polski nielegalnych migrantów. No z takimi, z taką hybrydową wojną faktycznie mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. To, co może być niepokojące, to fakt, że z drugiej strony tutaj, jeżeli chodzi o wewnętrzną sytuację w Polsce, no to czeka wielu aktywistów, a także opozycja, która po prostu no niestety wykorzystuje ten fakt manipulowania przez wschodnich przywódców tą kartą przetargową, jaką właśnie jest nielegalna migracja. I jeszcze, jeżeli chodzi o poranną prasę, to widzimy tutaj artykuły. Prasa rozpisuje się o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, który pytany podczas spotkania z mieszkańcami Sieradza, jakie jest zagrożenie, że wojna w Ukrainie będzie miała szerszy zasięg, podkreślił, że tego nie potrafi w tej chwili nikt przewidzieć, ale zacytujemy. Chcąc być wobec państwa uczciwym, nie mogą powiedzieć, że na pewno ta wojna się nie rozszerzy. Napad na Ukrainę miał w sobie wiele elementów całkowicie irracjonalnych, nawet z punktu widzenia rosyjskiego nacjonalisty czy imperialisty. Oni mogli, był taki moment przynajmniej, przejąć Ukrainę także bez wojny, tylko troszkę później. W każdym razie mieli taką szansę. I drodzy państwo, na zakończenie jeszcze jedna krótka informacja, ale szerzej będziemy o niej rozmawiać tuż po godzinie 8.45. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk ma największe szanse na objęcie stanowiska wiceministra spraw zagranicznych po Szymonie Szynkowskim w El-Sęku. To jest na razie informacja, którą nieoficjalnie podała Polska Agencja Prasowa. Tymczasem Arkadiusz Mularczyk jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Koordynował pracę nad raportem o stratach wojennych Polski spowodowanych przez Niemcy. I my o tej sprawie porozmawiamy z Janem Krzysztofem Ardanowskim, ale właśnie w kontekście zapisów dotyczących tego, jakie straty poniosły polskie gospodarstwa, polskie rolnictwo. 7.25. Mam informację, że już teraz jest połączenie ze studiem w Tajpej, czyli z Ryszardem Zalskim.
Tak, dzień dobry. Dzisiaj będzie o człowieku, który zwrócił niedawno, kilka tygodni temu, na siebie uwagę, na pewno na Tajwanie, przypuszczalnie także w Chinach. Mianowicie Robert Tsao urodził się 70 lat temu w Pekinie. Jest założycielem firmy United Microelectronics Corporation. Prywatnie jest także krytykiem sztuki oraz jej kolekcjonerem. Rok po urodzeniu jego rodzina przeprowadziła się wraz z Kuomintangiem na Tajwan, gdzie ojciec w ramach sinizacji kraju uczył języka mandaryńskiego. Syn w 1980 założył UMC, właśnie wspomnianą firmę. 8 lat później spotkał się w Pekinie z Jiang Zeminem. Jego poglądy wykrystalizowały się niedawno podczas walk władz chińskich z zamieszkami w Hongkongu w 2019 roku. Od tego czasu odwrócił się od władz chińskich i nigdy więcej nie pojechał do tego kraju. Kilka tygodni temu mianowicie zapowiedział przekazanie tajwańskiemu Ministerstwu Obrony 100 milionów dolarów celem zabezpieczenia wolności, demokracji i praw człowieka. To znowuż było jego reakcją na wizytę Nancy Pelosi na Tajwanie i jak zareagowały na to Chiny. I teraz w zeszłą środę w wywiadzie dla Taiwan News powiedział, że Tajwan nie może czekać, aż Chiny zaatakują, ale musi się pozbierać wcześniej. Co ważne, dodał także, iż agresja taka byłaby jedynie początkiem dalszych konfliktów, wykraczających poza wyspę. Po Tajwanie celem władz chińskich ma być dominacja na Pacyfiku, zagrożenie Japonii, Korei i Filipin. Zaznaczył także, iż Chiny od dawna z sukcesem uprawiają swoją propagandę na Tajwanie i ich przekaz sączy się przez różnych dziennikarzy i ekspertów. Pieniądze przekazał także Kuma Academy, to jest organizacja, która zajmuje się szkoleniem i przygotowywaniem społeczeństwa do konfliktu z Chinami. Chodzi tu o cywili. Zamierzał także sfinansować budowę dronów do walki oraz walkę z fake news na Tajwanie. I jak twierdzi, należałoby tutaj skorzystać z pomocy AI. Według niego Tajwańczycy nie są należycie zjednoczeni w kwestii oporu wobec Chin. Pochwalił także międzynarodową działalność i skuteczność prezydent Tsai. To tyle na teraz. Chciałem zaprosić do studia Taipei, gdzie dzisiaj będzie podsumowanie ostatniej dekady Xi Jinpinga, a także bardzo ciekawy komentarz insidera z przemysłu półprzewodników, który powie, jak naprawdę wyglądają ostatnie, jaki skutek mają ostatnie działania władz amerykańskich wobec gospodarki chińskiej.
A jeszcze, Ryszardzie, poprosimy, abyś został na moment z nami, bo mamy informację, okay, że Studio Londyn, które pojawi się za chwilę w przeglądzie z pierwszych stron gazet, będzie chciało o coś cię zapytać. Także już teraz z Taipei przenosimy. Dziękuję. Przenosimy się do Londynu. Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Studio Londyn.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy Jaśminko, witamy Ryszardzie, witamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No i ja tak właśnie chwileczkę chciałam jeszcze podyskutować z tobą, ponieważ rozpoczął się właśnie 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin, a to z punktu widzenia Londynu jest o tyle istotne, że w tej chwili czołówki mediów w Wielkiej Brytanii obiegła informacja, że pod chińskim konsulatem odbyła się pokojowa manifestacja w Manchester i tam ta pokojowa manifestacja została przez pracowników konsulatu rozgromiona. Chciałam spytać ciebie, jak to jest postrzegane w Taipei? Jak jest postrzegany ten 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin? Co on wnosi w wasze życie?
Tak naprawdę niewiele, ponieważ w tej chwili koło Tajwanu przychodzi tajfun i ma to znacznie większe znaczenie tutaj dla mieszkańców. To jest to samo, co powiedział Michał Lubina, który przyjechał tu na stypendium, także ekspert Radia Wnet, kiedy przyjechał tu 2 miesiące temu, właśnie w momencie, kiedy wylatywała Nancy Pelosi. I ze zdziwieniem stwierdził, że na świecie mówi się o wojnie i zagrożeniu, a tutaj ludzie rozmawiają o sprawach codziennych. I tak samo jest teraz. Większym problemem dla Tajwańczyków w tej chwili jest właśnie powodzie i zalewanie związane z tym tajfunem, niż to, co ma do powiedzenia Xi Jinping. To jest sprawa drugo- czy trzeciorzędowa. Natomiast jakie wywołał reakcje? No takie, że prezydent powiedział, że nie zmienia to postawy Tajwanu, nadal będzie jakby trzymał się tej swojej linii, czyli jest zdecydowany bronić swojego stanu. No nie wiem, czy można powiedzieć niepodległości, niezależności, no ale tego stylu życia, który w tej chwili ma.
Z punktu widzenia Londynu to jest o tyle dziwna sprawa, że tutaj mamy wolność wypowiedzi, wolność manifestów, zwłaszcza jeżeli to są pokojowe. No a tutaj taka reakcja właśnie tego chińskiego konsulatu. Z twojego punktu widzenia myślisz, że mieszkańcy Taipei, mieszkańcy twojego państwa mają wolność wypowiedzi na wyspach tutaj u nas, czy jednak to w jakiś sposób jest ograniczane właśnie chociażby przez pracowników konsulatu chińskiego?
Powiem, że o tej wiadomości akurat nie słyszałem, natomiast tak, Tajwańczycy za granicą mają wolność wypowiedzieć. Gorzej jest z Chińczykami, którzy są prześladowani, gdzie są specjalne działy w ambasadach czy w konsulatach, które namierzają osoby krytyczne. I teraz, ja zresztą mówiłem kilka tygodni temu w Radio Wnet o tym, że policja chińska tworzy za granicami, to znaczy w Europie, głównie w Unii Europejskiej, ale także w Stanach, nieoficjalne komisariaty, czyli jakieś filie komisariatów chińskich, które właśnie są tylko po to, żeby tych ludzi, no oficjalnie są po to, żeby pomagać obywatelom w sprawach paszportowych czy jakichś innych, ale tak naprawdę no właśnie śledzą i ciekaw jestem, jaka byłaby niedługo reakcja może władz unijnych, bo to są no placówki policyjne obcych krajów, które ścigają swoich własnych obywateli zupełnie poza prawem. Także ta sytuacja dla Chińczyków rzeczywiście jest niewesoła. Oni, myślę, mają duże problemy z wolnością wypowiedzi i z istnieniem, z krytyką za granicą. Nawet tam ściga ich władza chińska.
Ryszard Zalski ze studia Taipei, tak troszeczkę na czerwonym dywanie w studiu Londyn. Serdecznie dziękuję za ten komentarz. Proszę, śledźcie nas na wnet.fm. Na pewno będziemy jeszcze dyskutowali na ten temat właśnie z Ryszardem Zalskim online. A u nas w Wielkiej Brytanii podwyżki podatków, a może obniżki podatków, a może zamrożenie podwyżek, albo zamrożenie obniżek, a może zamrożenie relacji w partii rządzącej. Konserwatyści zdają się mieć coraz większy problem z premier Liz Truss. Po tym, kiedy Truss zwolniła kanclerza skarbu za jego decyzje, które notabene były podyktowane przez nią samą, premier Wielkiej Brytanii uzyskała bardzo złe noty od swoich członków partii. Coraz śmielej mówi się, że dni nowej premier na jej stanowisku są już policzone. Nowym kanclerzem skarbu został Jeremy Hunt, który zdążył już poinformować społeczeństwo brytyjskie o sporych cięciach oraz o podwyżkach podatków. Teoretycznie ma to ustabilizować rynki finansowe, w praktyce wprowadza chaos.
No tak, i oczywiście ten chaos jest widziany również i w Europie, i po drugiej stronie oceanu. Na temat tego, co dzieje się w tym momencie w rządzie brytyjskim, wypowiedział się Joe Biden. Powiedział, że to, co się dzieje w tym momencie w polityce angielskiej, to jest jeden wielki błąd i że można było przewidzieć, że dojdzie do takiej, a nie innej sytuacji. Przemawiając w Oregonie niedawno, właśnie zwrócił uwagę na to, że to, co dzieje się w tym momencie w gospodarce brytyjskiej, to jest jedna wielka porażka i że bardzo trudno będzie teraz odwrócić to zamieszanie, jak mawiają Brytyjczycy, turmoil, związane właśnie z tym, co dzieje się teraz w Wielkiej Brytanii. Jak wiemy, między innymi właśnie nasz poprzedni kanclerz skarbu był zwolennikiem obniżania podatków, zresztą list Truss chciała robić to samo. Obecny kanclerz już zapowiada, że będą podwyżki. Sam Joe Biden twierdzi, że nie da się wyjść z tego impasu zbyt szybko i z jego punktu widzenia, a nie zapominajmy, że on jest demokratą, czyli raczej reprezentuje zupełnie inny światopogląd niż nasi konserwatyści, no on uważa, że tu po prostu już nie ma wyjścia. My wiemy, że do wyborów mamy jeszcze 2 lata. Wydaje mi się, że rząd na razie będzie trzymał się swoich stołków jak najmocniej i zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do przedwczesnych wyborów, ale widać już, że naciski zarówno ze strony Unii Europejskiej, która jak wiemy również jest rządzona przez trochę bardziej lewicowe środowiska, jak i właśnie po drugiej stronie naszej sadzawki atlantyckiej, gdzie rządzą demokraci w tym momencie, może być bardzo niewesoło. Zobaczymy, jak silne będą te naciski i na ile odporna będzie Liz Truss albo jej następca.
No właśnie tutaj u nas na Wyspach wygląda, że gdzie dwóch się bije, kanclerzy. Gdzie dwóch się bije, tam partia pracy korzysta. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem chaos panuje też w brytyjskiej policji. To też jest na dzisiejszych czołówkach, jak donosi m.in. BBC News i The Guardian. Według najnowszego raportu setki funkcjonariuszy powinno zostać zwolnionych. M.in. za mizoginizm, za rasizm oraz za homofobię, które właśnie policjanci manifestują podczas m.in. zatrzymań obywateli. Według raportu setki funkcjonariuszy, którzy wciąż pracują w policji w Wielkiej Brytanii, powinno po prostu zostać odesłanych do domu. No, my z domu tutaj ze studia Londyn życzymy, mimo tego chaosu brytyjskiego, dobrego tygodnia i pozdrawiamy serdecznie Iza Smolarek
i Aleks Strzewiński. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień, a wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani wydarzeniami z Wielkiej Brytanii, odsyłamy do studia Londyn. Oczywiście te podcasty są do znalezienia na portalu wnet.fm. Godzina 7:36. Chaos, jeżeli chodzi o politykę Wielkiej Brytanii, ale prawdziwy chaos dzisiaj w wielu miejscach na Ukrainie. Jak wspominał Dmytro Antoniuk, wybuchy w Kijowie i niestety z tych informacji, które do nas docierają, które przekazuje też na bieżąco mer Kliczko, cały czas dziś na Kijów spadają drony kamikadze. Cały czas Kijów jest atakowany, ale także pojawiła się informacja o m.in. wybuchu w Odessie, a także w obwodzie Dniepropietrowskim na południu Ukrainy w następstwie rosyjskiego ostrzału. Wybuchł duży pożar i to jest ten pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej. My jeszcze dziś pod koniec poranka wnet połączymy się z Kijowem. Spróbujemy połączyć się jeszcze raz z Dmytro Antoniukiem, który na bieżąco będzie przekazywał Państwu informacje, a za moment połączymy się się prawdopodobnie z okolicami miejscowości Bachmut albo z samym Bachmutem. Usłyszymy się z Jakubem Stasiakiem w Donbasie. Tam cały czas trwają właśnie zacięte walki o Bachmut, a także o Soledar. Ale drodzy Państwo, zanim to nastąpi, to chwila muzyki przed nami. Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil wracamy z kolejnymi gośćmi i z kolejnymi rozmowami.